Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym powiedzieć, że po moim poprzednim kazaniu kilka osób zwróciło mi uwagę na pewne rzeczy i chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować, ponieważ uważam, że to jest bardzo wartościowe i bardzo to szanuję, jak ktoś mówi mi, co mu się nie podobało. To jest, uważam, dobre. I też dzisiaj będę się chciał trochę do tych uwag odnieść, bo akurat tak się złożyło, że się to wiąże z tematem mojego dzisiejszego kazania. A tematem mojego dzisiejszego kazania jest dojrzałość wobec innych chrześcijan. Taki długi temat mam, ale brzmi on dojrzałość wobec innych chrześcijan. I co takiego powiedziałem, na co ktoś zwrócił uwagę, to były dwie rzeczy. Pierwszą, którą poruszyłem, to jest to, że na ostatnim kazaniu tutaj mówiłem, między innymi podawałem taki przykład Amiszy i tego, że oni nie mają prądu. Podawałem taki przykład i ktoś tak trochę to potraktował, jakbym chciał bardzo skrytykować tych Amiszów. Jeżeli tak to zostało odebrane, to oczywiście nie było to moim celem, bo nie ma potrzeby się tego czepiać, tym bardziej, że to tak naprawdę jest tylko jedna grupa Amiszy w Pensylwanii, ale to już nieistotne. Troszeczkę może to tak zabrzmiało, natomiast nie, moim celem nie była krytyka tych Amiszów, tylko chciałem po prostu podać taki przykład, który myślałem, że będzie dla nas abstrakcyjny, czyli taki, wiecie, po prostu, że tak powiem, nikogo on nie będzie dotyczył. A dlaczego taki przykład, który nie będzie nikogo dotyczył? No bo wiecie, kiedy poruszam różne takie tematy na kazaniach i podaję jakieś przykłady, to staram się właśnie mówić takie przykłady, które nie będą nikogo personalnie dotykać, bo byłoby to nie w porządku, tak? Gdybym się odniósł do jednej konkretnej osoby, a do reszty nie. Ale mówiłem o tym prądzie. Mówiłem o tym prądzie, dotykałem tematu tego prądu i tak naprawdę co w tym złego, że ktoś nie używa prądu i oczywiście nie ma w tym nic złego, że ktoś nie używa prądu, tak samo jak to, że ktoś go używa. Źle natomiast jest, bracia i siostry, tak uważam, kiedy te nasze przyzwyczajenia, te nasze zwyczaje stają się w pewnym sensie wyznacznikiem naszego chrześcijańskiego życia. Ponieważ, jak zaraz przeczytam, w Bożym Słowie czytamy, że człowiek wierzący powinien być w pewien sposób, mieć specyficzne podejście do swoich zwyczajów. I chciałbym przeczytać list do Rzymian, 14 rozdział i będę czytał od 14 wersetu do 22. To jest list do Rzymian, 14 rozdział od 14 do 22 wersetu. Będę czytał z innego tłumaczenia, tylko dlatego, że zapomniałem na wakacjach swojej Biblii. Także będę dzisiaj czytał z innego tłumaczenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest skalane, ale jest skalane dla tego, kto zalicza to do skalanych. A jeśli twój brat jest zasmucany z powodu pokarmu, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie rujnuj swoim pokarmem tego, za którego Chrystus umarł. Niech więc to, co jest waszym dobrem, nie będzie powodem bluźnierstw. Bowiem Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i wypróbowany dla ludzi. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku zbudowaniu jedni drugich. Ze względu na pokarm nie niż dzieła Boga. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale jest złe dla człowieka, który przez jedzenie powoduje czyjeś potknięcie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina i niczego, co twój brat potykałby się, gorszył albo słabnął. Ty masz wiarę? Miej ją dla samego siebie przed Bogiem. Błogosławiony, kto nie sądzi siebie w tym, czego próbuje. W tym fragmencie czytamy akurat bardzo konkretnie o mięsie i winie. I wiecie, jak się tak nad tym zastanawiam, to nie wiem, czy gdybym gdzieś wyjechał do jakiegoś miejsca, gdzie by przez 3 tygodnie podawali tylko takie, że tak powiem, wegetariańskie jedzenie, czy bym w pewien sposób gdzieś mi tego mięsa nie zaczęło brakować. Wiecie, to jest takie, takie małe przyzwyczajenie z naszej strony, ale myślę, że jest wiele takich rzeczy, w których gdzieś jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni i gdyby ktoś nam odebrał możliwość praktykowania swojego zwyczaju, to byśmy się czuli oburzeni. Napisałem sobie taki przykład, mam nadzieję, że nikogo tym jakoś tutaj za bardzo nie dziubnę, ale powiedz mi, jak byś się poczuł, gdyby ktoś cię podsiadł w kościele, ktoś usiadł na twoim miejscu. Nie miałbyś trochę takie, to jest moje miejsce, ja tu zawsze siedzę, ja tu siedzę, a ktoś tu usiadł. I to jeszcze nie wiecie, ktoś niewierzący tego, ale jakiś brat ze zboru. Nagle usiadł gdzie indziej. No co to? Czy nie miałbyś takiego poczucia, że gdzieś tak... Wiecie, ja już nawet nie mówię o tym, czy byś coś powiedział. To już w ogóle co innego. Czy byś poszedł i powiedział, przepraszam, ja tu siedzę. Czy byś coś tak ciupnął. Czy rezygnacja, czy jesteś gotowy zrezygnować dla innych z jakichś swoich przyzwyczajeń. Może nawet dobrych, ale czy jesteś gotowy zrezygnować. Myślę, że to jest takie istotne. Czy gdybym pojechał do Amiszów, to bym tam chodził i straszył ich, że powinni używać prądu, czy bym to przyjął z pokorą i przeżył bez tego prądu jakiś tam czas. To jest taka jedna strona tej rezygnacji, ale jest też odwrotna strona. Czy jesteś gotowy wykonać pewne zwyczaje ze względu na innych ludzi? I tutaj chciałbym przeczytać z Dziejów Apostolskich, z 21 rozdziału i będę czytał od 18 do 26 wiersza. To jest Dzieje Apostolskie, 21 rozdział, od 18 do 26 wiersza. A nazajutrz wszedł Paweł razem z nami do Jakuba, gdzie byli obecni wszyscy starsi. I gdy ich pozdrowił, opowiedział im po kolei, co Bóg uczynił wśród pogan przez jego służbę. Oni, słysząc to, oddali chwałę Panu. Powiedzieli mu także, widzisz, bracie, jak wiele jest dziesiątków tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy pozostają gorliwi wobec prawa. O tobie jednak dowiedzieli się, że uczysz odstępstwa od Mojżesza wszystkich Żydów, którzy są między poganami, mówiąc, aby nie obrzezywali dzieci i nie zachowywali naszych zwyczajów. Co więc począć? Na pewno muszą się licznie zgromadzić, bo usłyszą, że przyszedłeś. Dlatego uczyń to, co ci mówimy. Są tutaj czterej mężczyźni, na których ciąży ślub. Weź ich, daj się oczyścić z nimi i ponieś za nich koszty, aby ostrzygli głowy i poznają wszyscy, że to, co o tobie się dowiedzieli, nic nie znaczy, lecz ty sam trzymasz się linii, przestrzegając prawa. Co do tych natomiast, którzy uwierzyli z pogan, napisaliśmy po rozsądzeniu, by niczego takiego nie zachowywali, by oni tylko wystrzegali się tego, co ofiarowane bożkom i krwi i tego, co uduszone i nierządu. Wtedy Paweł wziął z sobą owych mężczyzn, poddał się z nimi następnego dnia odczyszczeniu i wszedł do świątyni, zapowiadając wypełnienie dni oczyszczenia, dopóki za każdego z nich nie została złożona ofiara. Jeżeli czytacie Nowy Testament, to zapewne zauważyliście, że apostoł Paweł w pewien sposób dużo się wypowiada przeciwko zwyczajom żydowskim, a szczególnie przeciwko tym, żeby poganie czynili zwyczaje żydowskie. Wypowiada się i tłumaczy, dlaczego takie zachowanie jest niewłaściwe. Włącznie z tym, że na przykład w liście do Galacjan pisze, że jeśli ktoś się daje obrzezywać, to wypada spod łaski. Są bardzo mocne słowa. A tutaj czytamy, że ten człowiek, który taki jest przeciwko temu porządkowi, nagle się daje oczyścić i przyjmuje jakiś zwyczaj żydowski, dokonuje jakiegoś oczyszczenia. Czy to nie jest w pewnym sensie hipokryzja? Może tak byśmy powiedzieli, wiecie, Nowy Testament, Dzieje Apostolskie w szczególności są taką księgą, która nie ocenia czynów, bo to jest zapis historyczny w pewnym sensie, oczywiście natchniony przez Boga, ale on nie ocenia czynów. W przeczytacie Dzieje Apostolskie zauważycie, że tam nie ma takich miejsc, gdzie ktoś mówi, kto robi źle, a kto robi dobrze. Po prostu to wynika ewentualnie z tekstu. I ja też tutaj nie jestem po to, żeby mówić, czy to, że tak zrobił apostoł Paweł, to jest dobrze, czy to jest źle. Bo nie chcę się w to wdawać. Natomiast widzę, że był gotowy do tak poważnego przyjęcia, tak, wiecie, znaczącego zwyczaju, no to co dopiero my? Nie? Jeżeli to jest dobre i w porządku, to jakie my zwyczaje, kiedy może jesteś między innymi ludźmi, musiałbyś przyjąć, żeby w pewien sposób zrobić tak, jak, jak Bóg naucza, żeby w pewien sposób mieć miłość do tych ludzi i okazać im tą miłość przez to, że ty nie tylko rezygnujesz z robienia czegoś, ale wręcz robisz coś, bo ktoś ma taki zwyczaj. Wiecie, mi się wydaje, że to jest taki poważny poziom dojrzałości wobec innych ludzi wierzących, kiedy ty jesteś gotowy nie tylko, tak jak mówię, zrezygnować, ale coś zrobić. I dlaczego wiążę to z dojrzałością? Bo wiecie, mam małe dziecko, Marlenę, i słuchajcie, kupiłem sobie ostatnio grę planszową. No to nie jest nic nowego akurat, ale kupiłem sobie grę planszową taką specyficzną, która nazywa się Kotek i Pyszczek. I ona polega na tym, że na środku jest taka twarz kota, on ma otwór w środku i z dwóch stron masz takie łapki i przerzucasz piłeczkę przez ten pyszczek tego kota. Jedna osoba siedzi po jednej stronie, druga po drugiej i kto pierwszy przerzuci 5 piłeczek, ten wygrywa. Jak się zapewne orientujecie, skoro gram w gry planszowe, to nie jest to dla mnie najbardziej pasjonująca rozrywka, ale kupiłem tę grę, bo się podoba mojemu dziecku. Kupiłem ją dla mojego dziecka. To ja gram z moim dzieckiem w gry, które się jemu podobają, a nie ono gra w gry, które się podobają mi. To jest oczywiste, ponieważ to ja jestem tym dojrzalszym. Ja jestem starszy niż moja córka, tak? Ja wykonuję rzeczy, które ono chce, tak? Jak mamy pieniądze na jednego loda, to zjada go Marlena, a nie ja, tak? Bo na tym właśnie polega dojrzałość, że się uniżamy do tych mniejszych. I nasze życie takie nawet z naszymi dziećmi łatwo nam to pokazuje. Czy tym bardziej nie my, jeśli jesteśmy wierzący, nie powinniśmy w takiej dojrzałości postępować wobec może, jak Boże Słowo czasem mówi, ludzi, którzy są trochę słabsi, trochę młodsi w wierze, czy może w jakiś sposób mają z czymś problem? Czy to właśnie nie my powinniśmy w pewien sposób się do nich zniżyć? Użyję takiego słowa. I to była taka jedna uwaga, która została poruszona i ona tutaj, myślę, że świetnie się składa z tym tematem o dojrzałości. Druga zresztą też, ponieważ drugą taką rzeczą, na którą ktoś zwrócił mi uwagę, było to, że podawałem tutaj przykład takiego człowieka o nazwisku Bates, który został takim tytułem określony przez niektórych, mówi się na niego apostoł sabatu i od tego człowieka wywodzi się Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. No i w pewien sposób oczywiście moim celem było opowiedzenie historii tego człowieka, ale mogło to tak trochę wyglądać, jakbym chciał, wiecie, skrytykować Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, że on powstał z tego, że jakiś człowiek był w złym stanie duchowym i przeczytał jakąś ulotkę o sabacie. To ktoś tak odebrać, więc oczywiście nie było to moim celem, ale faktycznie mogłoby to być negatywnie odebrane i z tego miejsca przepraszam to. Nie było moim celem, absolutnie. Natomiast ktoś by mógł powiedzieć, że w sumie, no dobrze, nie? No przecież chyba od tego jest, tak wiecie, przestrzeganie czy nie przestrzeganie sabatu, to jest jakiś problem teologiczny, nie? To jest jakiś problem powiązany z wiarą. To przecież pasuje, nie? Do kazalnicy, prawda? Przecież to jest taki temat, który jak najbardziej by chyba tu można było poruszyć. Ale wiecie, myślę, że w tym kontekście, w którym powiedziałem, to akurat nie. Akurat nie można by było, ponieważ użyłem takiego przykładu. Wiecie, myślę, że nikt z was by nie chciał, żebym was przywiązał do telewizora i puściłbym wam jakiś negatywny film na temat Kościoła Zielonoświątkowego. I to najlepiej jeszcze taki, żeby tam było coś nieprawdziwego powiedziane. No byłoby to denerwujące. No siedziałbyś tam, musiałbyś tego słuchać, a nic byś nie mógł zrobić. Prawda? I myślę, że z kazalnicą jest podobnie. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, kazalnica nie jest miejscem dialogu. No, z kazalnicy z nikim nie porozmawiasz, tak? Więc odnoszenie się do jakichś konkretnych grup ludzi z kazalnicy może być bardzo negatywne, bo ci ludzie się nie mogą bronić. Słuchajcie, no, siedzi i słucha. Takie to jest niezbyt, żeby tak powiem, nie jest to zbyt z szacunkiem zrobione wobec tych ludzi, których się w pewnym sensie atakuje. Oczywiście moim celem nie było atakowanie nikogo, ale mogło to tak troszeczkę wyjść. Też uważam, że nie ma to sensu, ponieważ w ten sposób można by było no, też w krzywym zwierciadle trochę przedstawić czyjeś poglądy, tak? Przez niezrozumienie albo przez takie powierzchowne potraktowanie pewnych pewnych kwestii. Wiecie, apostoł Paweł w liście do Galacjan, to jest w 2 rozdziale, i będę czytał od 1 do 5 wersetu. To jest z listu do Galacjan z 2 rozdziału, od 1 do 5 wersetu. Potem po 14 latach wstąpiłem ponownie do Jerozolimy z Barnabą, biorąc ze sobą także Tytusa. A wstąpiłem tam w związku z objawieniem i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę między poganami na osobności. Natomiast tym cieszącym się poważaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę lub biegłem na próżno. Ale nawet Tytus, który był ze mną, będący Grekiem, nie został zmuszony, by dać się obrzezać. Pomimo wprowadzenia potajemnie fałszywych braci, którzy wykradli się szpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. Tym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda Ewangelii przetrwała ze względu na was. Apostoł Paweł pisze tutaj, że udał się do Jerozolimy ze względu na objawienie i czytamy tutaj, że zrobił to, aby się nie okazało, że daremnie bieg lub że daremnie biegnie. Tak? Poszedł się skonsultować w pewnym sensie z ludźmi równymi jego rangą, czyli z apostołami innymi. Tak? Co to ma do rzeczy? Wiecie, dzisiaj nie mamy apostołów, tak się składa, tak generalnie. Nie mamy nadrzędnego autorytetu, który określi całemu Kościołowi, wszystkim ludziom wierzącym, jak mają wierzyć, poza Jezusem, ale nie mamy na ziemi takiego człowieka. Tak? Kiedyś apostołowie, jak apostoł Paweł, wypowiadali się w listach na różne tematy, na tematy różnych ludzi, to prawda, natomiast oni mieli nad tym autorytet. Tak? A ja, szczerze powiedziawszy, nie mam autorytetu, żeby się wypowiadać na temat zborów albo na temat innych wyznań. No nie mam, no bo tak naprawdę ci ludzie są tak samo braćmi w Chrystusie, tak samo ludźmi wierzącymi jak ja i ja nie jestem gdzieś wyżej nad nimi, tylko dlatego, że akurat znajdujemy się w tym kościele, a nie w innym. To nie daje mi takiego prawa i też nie powinienem z niego korzystać. Dzisiaj nie mogę zadzwonić do apostoła, żeby przyjechał i się wypowiedział. Tak? A ci ludzie nie są w żaden sposób gorsi. Też gdyby nawet zaszła taka potrzeba, żeby się odnosić do takich tematów, powiedzmy w cudzysłowie spornym, to czy nie lepiej byłoby zaprosić tego człowieka z drugiej strony, usiąść z nim i porozmawiać? Czy nie lepiej byłoby jakby w pewien sposób, wiecie, to skonfrontować z kimś, kto może, że tak powiem, powiedzieć to z drugiej strony? Czy nie byłoby to lepsze, czy nie byłaby to oznaka pewnej dojrzałości? Wiecie, myślę, że byłaby. Tylko największym tego problemem jest to, że potem powstaje taka obawa, że gdybyśmy tak zrobili, no to część osób mogłaby uznać, że jedna osoba mówi dobrze, a część osób mogłaby uznać, że druga osoba mówi dobrze. A to przecież źle, nie? No bo powinni wszyscy uznać tak jak ja. Nie o to chodzi przecież, żeby wszyscy uznali tak jak ja, tylko żeby się czegoś uczyć. Wiecie, jest taki werset, a właściwie dwa w Nowym Testamencie, którego nie lubię. Nie lubię tego wersetu i chciałbym, żeby go nie było, ale jest w Bożym Słowie, a jeśli jest w Bożym Słowie, to muszę się z nim zgodzić. I to jest pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. I to jest 19 werset. To jest pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 19 werset. 19 werset. Bo muszą być rozdwojenia albo podziały między wami, aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was. W naszym tłumaczeniu chyba jest prawdziwymi chrześcijanami. Wiecie, nie lubię tego wersetu, wolałbym, żeby tam było napisane, że nie będzie podziałów, że podziały znikną, że po prostu wszyscy będą myśleć tak samo. Tak bym chciał, żeby tam było napisane, ale nie jest tam tak napisane. Wiecie, dojrzałość wobec innych ludzi polega też na tym, że masz szacunek do innych ludzi i pozwalasz im samemu coś zweryfikować. Bo gdyby hipotetycznie, gdybym tu posadził kogoś z jakiegoś innego wyznania i dyskutowalibyśmy jakiś sporny temat, to tak naprawdę wy musielibyście każdy ocenić, stwierdzić, rozeznać z Duchem Świętym, jak jest po Bożemu. I to jest element dojrzałości. To jest element dojrzałości, że potrafisz rozeznać, co jest dobre, a co złe. Boże Słowo mówi, że stały pokarm jest dla dojrzałych, którzy potrafią odróżnić dobro od złego. I niestety, tak jak apostoł Paweł mówi, no nie wszyscy to odróżnią. Tak po prostu jest. I jest to przykre, ale taka jest prawda. I to nie jest powód do tego, żeby całkowicie się gdzieś schować na wszelkie inne zdania, czy może jakieś inne podejścia. Wiecie, tak jak już mówiłem, nasze dziecko jest coraz większe, ma już 3,5 roku, prawie 4, i uczymy się teraz takiego wyciągania dziecka z klosza. Ostatnio byliśmy u Izy i Michała na grillu i nasza córka z synem od Michała i Izy zostali sami w pokoju. Ja wiem, że dla niektórych z was to może nie być nic strasznego, ale słuchajcie, moja żona się bardzo stresowała i ja trochę też. Bo wiecie, przez 45 minut nie widzieliśmy naszego dziecka i nie wiedzieliśmy, co ono robi. Nie wiedzieliśmy, czy tam zaraz nie spadnie, czy ktoś komuś coś nie wyrwie, czy ktoś kogoś nie uderzy. Ale wiecie, przychodzi taki etap, gdzie dziecku trzeba dać trochę, może nawet popełnić błąd, ale trzeba mu dać trochę wolności takiej. Trzeba mu dać samemu postawić jakiś krok. To jest niezbędny element dojrzewania. Nie możemy chronić naszego dziecka od wszystkiego w nieskończoność. To by było niewłaściwe i tak samo jest w tym przypadku. Każdy z nas nie może się gdzieś otaczać taką bańką, takim kloszem, gdzie po prostu, żeby nic przypadkiem, z czym ja się nie zgadzam albo co mi się nie podoba, do mnie nie dochodziło. Wiecie, gdyby tak zrobić, to wszystkie te inicjatywy, które ostatnim czasem jakoś się często pojawiają, jak wspólne uwielbienia, które mamy z różnymi kościołami, czy coś takiego, by się nie pojawiły. Bo jak się spotykasz z ludźmi z innych wyznań, to masz, to jest to niebezpieczeństwo, że ktoś może zrobić coś nie po twojemu. Nie tak, jak ty do tego podchodzisz. Ale na tym polega dojrzewanie, że jesteś gdzieś wystawiony na to, jak patrzą na różne rzeczy inni ludzie. Wiecie, mam takie marzenie. Wierzę, że ono jest zgodne z Bożym Słowem. Nawet może zaraz przeczytam na ten temat pewien fragment, ale mam takie marzenie, wiecie, żeby ludzie wierzący z różnych kościołów, z różnych wyznań rozmawiali ze sobą o swoim zrozumieniu Boga. Bo nie wiem, czy widzicie, może niektórzy z was to zauważają, że w pewien sposób ta nasza granica pewnej współpracy się zacieśnia. Kiedyś było tak, że nie mieliśmy wspólnych uwielbień. Nie było czegoś takiego, tylko byli bracia z jakichś innych zborów, z jakichś innych wyznań i się ich widywało, ale nie było jakichś takich inicjatyw, żeby razem coś zrobić takiego. A dzisiaj gdzieś już jesteśmy jakoś bliżej siebie, mamy jakieś takie wspólne inicjatywy. I wiecie, myślę, że kiedyś pewnego dnia będzie trzeba pójść kolejny krok dalej. A dlaczego tak myślę? Bo wiecie, w Ewangelii Jana w 17 rozdziale Pan Jezus modlił się taką modlitwą do Ojca i powiedział takie słowa. To jest 17 rozdział Ewangelii Jana od 20 wersetu. A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby zostali wydoskonaleni w jedności i żeby świat wiedział, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Takie słowa przeczytał Pan Jezus i wiecie, spróbujmy sobie wyobrazić, jaki to jest poziom jedności, jak Pan Jezus mówi do Ojca, jak Ty jesteś we mnie i ja w Tobie. Jaki to jest poziom jedności. Nie, to nie jest tak, że Pan Jezus, wiecie, miał na jakieś kwestie inne zdanie albo coś takiego, nie? Ten poziom jedności. Oczywiście, czy on jest taki prosty do osiągnięcia? Nie, oczywiście, że nie. I myślę, że upłynie jeszcze wiele czasu, jeśli w ogóle zanim do tego dojdzie. Ale wiecie, wierzę, że to jest niezwykle istotne i ważne. A żeby do tego mogło dojść, to musimy być dojrzali. A dojrzałość polega na tym, że z jednej strony Musisz być gotowy na to, że ludzie będą mieli inne zwyczaje niż ty i ty w miłości się uniżysz i je zaakceptujesz, a z drugiej strony, że ci ludzie będą mieli inne zdanie na temat kogoś, kogo kochasz, czyli na temat Jezusa, będą mieli inne podejście do Niego, a ty będziesz umiał z nimi porozmawiać, nie będziesz się na nich denerwował, że mają inne zdanie. I to jest coś, myślę, takiego niezwykle istotnego, gdzie do czego możemy dojrzeć, ponieważ wierzę, że jest to element naszej dojrzałości. Boże Słowo mówi w liście do Filipian, w drugim rozdziale, i to jest od 5 do 11 wersetu przeczytam. Dopełnijcie mojej radości, że będziecie mieli to samo rozumienie, tę samą miłość, jedną duszę i jedno myśląc, nic nie czyniąc z powodu próżnej ambicji lub pustej chwały, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie. Niech wszyscy mają na uwadze nie tylko swoje sprawy, ale każdy i sprawy innych. Ten bowiem sposób myślenia niech będzie w was, jaki i był w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej nie uznał za grabież być równym Bogu, ale ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom, a w zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek. Sam siebie uniżył, stając się posłusznym aż do śmierci, i to do śmierci na krzyżu. Może do tego miejsca. Takiego uniżenia. Bracia i siostry, czy ja jestem takiego uniżenia? No nie jestem. Powiem wam, też mam różne problemy z dojrzałością, też mnie różne rzeczy denerwują i też mam czasem takie rzeczy, gdzie jak z kimś rozmawiam o Bożym Słowie, to mnie denerwuje samo to, jakie ma podejście, a nie to, że wiecie, że ja muszę mieć takie jak on, ale samo to, że ktoś tak w ogóle może myśleć. I też mnie to czasem denerwuje, ale wiecie, chcę wzrastać w tej dojrzałości, bo wierzę, że to jest niezbędne do tego, aby cały Kościół, abyśmy wszyscy mogli wzrastać i być coraz bardziej podobni do Jezusa. Amen. Nie będziemy mieli dzisiaj uwielbienia na koniec, także pozwólcie, że zakończę modlitwą. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty przyszedłeś na ten świat, Panie. Ogołociłeś się, Panie, ze wszystkiego i byłeś takim naprawdę, Panie, wzorem dojrzałości. Dziękuję Ci za to, że Ty pokazałeś nam, jaki jest człowiek, który jest dojrzały w Ojcu, Panie. Dziękuję Ci za to. Tak, Panie, chcemy tego, abyśmy i my byli dojrzali, Panie, abyśmy i my, Panie, byli gotowi rezygnować w miłości dla innych ludzi, abyśmy byli gotowi przyjmować człowieka, nie wdając się w ocenę jego poglądów, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nas uczysz tego, Panie, abyśmy byli tacy jak Ty, Panie, abyśmy byli pełni miłości do ludzi, abyśmy w miłości, Panie, mogli rozmawiać z innymi ludźmi wierzącymi, Panie. Dzięki Ci za to. Amen.